będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, kontynuujemy temat z godziny 18.15. Archeologia nauczycielką życia. Nasz gość, przed chwilą też zresztą wspominany przez ojca dyrektora, pan profesor doktor habilitowany Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy ponownie, panie profesorze.
Witam na antenie.
I myślę, że obiecaliśmy panu Henrykowi, tak, odpowiedzieć na pytanie, bardzo ciekawe, ale zanim jeszcze odpowiem panu Henrykowi, wtedy rozpoczniemy część pytań od naszych słuchaczy, to taki jeszcze wstęp akademicki, może taki kwadrans bym powiedział, prawda? Czym jest archeologia, dlaczego nauczycielką jest życia? I czym pan profesor się zajmuje tak na co dzień konkretnie? Jak pan profesor doszedł do tego w ogóle, do tego tytułu profesorskiego, prawda? Bo był archeologiem pewnie od początku.
Tyle pytań na początek.
No, to po to, żeby była dłuższa wypowiedź.
Znaczy archeologia, przede wszystkim archeologia, bo to jest nasze centrum uwagi. To jest nauka po prostu o pradziejach, nauka historyczna, zajmująca się tym odcinkiem naszych dziejów, który nie jest nam zbytnio znany ze źródeł pisanych. I z tego powodu naszym głównym źródłem archeologów jest kultura materialna, więc poznajemy kulturę społeczeństw żywych przez ich kulturę materialną, co jest chyba najtrudniejszą drogą, ale jedyną możliwą dla tamtego okresu. Natomiast w jaki sposób ja dotarłem do archeologii, to jest już historia długa, ale zawsze się interesowałem historią, a archeologia była bardziej tajemnicza, bardziej odległa, wymagająca jak gdyby większego wysiłku na początku, bo ja tak samo jak wszyscy inni, kiedy zaczynałem, znałem biskupin i piramidy. I dopiero później w trakcie studiów przekonałem się, jaka naprawdę jest to skomplikowana dziedzina. Mam taką historię ze swoich pierwszych wykopalisk, które się odbywały tutaj w Inowrocławiu na lotnisku, które aeroklubu, które było wtedy rozbudowywane. Ja na zerowej praktyce po raz pierwszy stykałem się z archeologią jako taką. Wylądowałem na tych wykopaliskach. Pełnia lata, jak teraz. Upał totalny. To lotnisko było powiększane wtedy, więc pychacz zdjął humus. Pod spodem jest przepiękna glina, która już kilka dni suszyła się na tym pięknym słońcu. Dano nam łopaty i powiedziano, że mamy to oczyścić po tym spychaczu. Ja wziąłem taką łopatę, uderzyłem w tę glinę i taki piękny dźwięk metaliczny tego szpadla i żadnego śladu na tej glinie mojej działalności. Pomyślałem sobie, oj, to chyba nie dla ciebie miejsce. Ale był pewien zwyk okoliczności. Na początku z nami było też dwóch starych pracowników tej ekspedycji. Miejscowych ludzi z Inowrocławia. I tak się jakoś złożyło w tym zamieszaniu, bo nas było trochę, że ja akurat przypadkiem stanąłem w tym miejscu, które oczyścił jeden z nich. I kierowniczka tych wykopalisk podeszła i mówi, o, popatrzcie, tak róbcie jak Janusz. No. I w ten sposób przyznaję się do tego, że nie powiedziałem jej wtedy, że to nie ja, ale tak zaochocony i rozochocony zostałem w tej archeologii. To jest takie przypomnienie tych moich początków. A później, później były studia bardzo interesujące. Cały czas coś się działo. Nas oczywiście było niewielu, bo to było 10 osób na całym roku. Takie były to wtedy czasy. Wszystkich studiujących archeologię w Poznaniu było gdzieś ze 40. Wszyscy się znaliśmy. Było to taka jedna wielka rodzina. Spędzaliśmy i razem czas, i razem studiowaliśmy. Wszystko było bardzo takie bliskie. Wykopaliska trwały całymi miesiącami, całe wakacje byliśmy w terenie. To było też coś fascynującego. Organizowanie się w tamtej przestrzeni, jaką były, przecież to były lata, schyłek lat 70., początek lat 80., strasznie trudne czasy. W sklepach na Kujawach trzeba było się zapisywać na chleb i na podstawowe artykuły, na mleko, bo nie było tego. Trzeba było, do sklepu dostarczano taką ilość bochenków chleba, ile było zamówione. No, to jest też archeologia.
To tego ja już nie pamiętam.
No właśnie.
Ale kolejki pamiętamy.
Och, kolejki, to kolejki były jeszcze po coś, a tam w tej wsi po prostu nie było po co stać, jak się nie było wpisanym w zeszyt.
Tak, jeszcze wracając, panie profesorze, to było bardzo ciekawe, było to w tej części audycji, kiedy mówiliśmy, że teraz antropologia jest taką nauką, która wymaga takiej ogromnej specjalizacji, prawda, że nie jest tak, że antropolog od A do Z...
Archeolog,
przepraszam. Tylko, że jest ten wycinek, prawda, tak jak pan ma epokę brązu, taką specjalnie wybraną, ktoś ma tam neolitu. Ale jest współpraca międzynarodowa, to znaczy nie ma tak, że teren Polski, tylko idzie to pasmami, prawda, narodami.
To jest właśnie wymóg tego czasu, bo ilość informacji, które my jesteśmy w stanie zebrać w trakcie naszych badań, jest tak duża i tak różnorodna, że ani jeden człowiek nie jest w stanie tego objąć, ani także specjalista jednej dziedziny nie jest w stanie tego objąć. Archeolog jest w pewnym sensie organizatorem pracy dla wielu różnych specjalistów teraz. Tych, którzy używają źródeł z pradziejów do różnych kwestii. A my oczywiście jesteśmy najbardziej zainteresowani tym, ale jednocześnie otwarci na współpracę. I tak jak mówiłem w pierwszej części naszego spotkania, chociażby ostatnio ponawiające się próby przedstawicieli nauk medycznych, którzy chcą się zorientować, kiedy pojawiały się w różnych społecznościach choroby, które teraz nas trapią. Zwracają się do nas. Ale my także i mamy, jesteśmy pomocni coraz bardziej i innym specjalistom. Także w sumie jest to nowe wyzwanie dla nas, ten skomplikowany świat, ale jednocześnie widzimy, że jak ta skomplikowana współpraca, jaka jest owocna, ile przynosi efektów. To jest taki akcelerator, taki przyspieszacz naszych możliwości i z tego się też trzeba cieszyć, ale to jest też narzędzie, trzeba jego umiejętnie, wykorzystywać, bo mamy też i sytuacje wprost odwrotne, że ludzie zachłystują się pewną metodą, czy coś nowego, chociażby teraz badania genetyczne związane z populacjami starożytnymi, że to teraz już będziemy wszystko wiedzieć. Zbadamy genotypy wszystkich tych ludzi w danej grupie, mamy wielkie cmentarzyska przecież każdego człowieka i wszystko będziemy wiedzieli, skąd oni przyszli, kiedy przyszli i tym podobne. No to są właśnie takie zachłyśnięcia nowymi metodami. My już mieliśmy wielokrotnie nowe metody w archeologii, które oczywiście pomagają nam, ale same w sobie bez naszej interpretacji nic nie wyjaśnią.
Czyli archeologia nauczycielka życia i archeologia na pewno mówiąca o człowieku, nauka bardzo dużo. Mi się wydaje, że pokazująca, że człowiek jest i wielki, i mały. Taka iskierka, prawda? Chodzi o to, że przemija bardzo szybko, bo pokazuje nam potęgę czasu i zmieniających się warunków, a jednak cały czas człowiek, bo gdyby nie człowiek, nie byłoby sensu.
Tak, jest cały czas człowiek. Człowiek ten przekazujący sobie sztafetę pokoleń, ten człowiek, właśnie człowiek nie na zasadzie ja i tylko ja, jak często my współcześnie o sobie myślimy. Cóż po mnie, co tam mnie interesuje, co będzie po tym, jak mnie nie będzie. Natomiast te społeczeństwa pradziejowe, właśnie one się przede wszystkim tym interesowały. One nawet nie interesowały się ich codziennością, ale cały czas były nakierowane na to, by to życie trwało w tym świecie, który ich spotka po śmierci. Byli cały czas nakierowani na religijną wizję świata. I to było całkowicie coś innego niż niestety współczesna kultura.
Niesamowite, czyli mieli poczucie, że ich życie jest...
ulotne, o wiele bardziej mieli to poczucie.
Krótsze było, to fakt.
No, krótsze było. Ale... Żyło się krócej, ale jednocześnie właśnie mieli tą świadomość tego, iż nie są pępkiem świata. Nie są najważniejsi. Są pewnym elementem tej wielkiej, tego wielkiego procesu, my to oczywiście już troszeczkę filozofujemy w tym momencie, ale właśnie to, taka pokora względem bytu.
A ciekawe ci, czy mieli poczucie, że ci żyjący na przykład na terenie Francji, mieli poczucie, że jest jeszcze życie na terenie Anglii, czy gdzieś tam za morzem, które widzieli?
To zależy kiedy.
To zależy kiedy.
Mówimy o wielkiej rozpiętości. Jeżeli chodzi o epokę brązu, to świetnie się zorientowali w tym. Ludzie się przemieszczali też, mamy wspaniałe przykłady chociażby takich pojedynczych wypraw, chociażby słynny przypadek z Alp, mumii alpejskiej znalezionej, tak zwanego Otziego, który właśnie pod koniec neolitu, a więc jeszcze wcześniej niż epoka brązu.
Powiedzmy
przechodził
o latach mniej więcej, powiem, że zawsze
3000 lat
przed Chrystusem.
Przed Chrystusem, więc 5000 lat temu, który przechodził przez Alpy na wskroś z północy na południe, z tego co pamiętam. I tam w tychże Alpach zginął, to znaczy chyba został nawet zabity, bo teraz dopiero odkryto w jego...
Kulę z automatu.
Nie. Grocik sercowaty, krzemienny.
Tak. Ale to była taka siła.
To była taka... I dzięki temu, że został on tam odkryty w idealnym, powiedzmy to idealnym stanie, to była mumia zamrożona. Z także z ogromną ilością organicznego wyposażenia oraz z zawartością na przykład żołądka, co ja w ostatniej chwili można było określić. I wszystkie inne cechy, na przykład skóra była zachowana w całości, więc można było odtworzyć tatuaże, które miał na sobie i tak dalej, i tak dalej. I miał tam też różnego rodzaju przedmioty. I się okazało, że te przedmioty były trochę z południowej części Alp, trochę z północnej części Alp. A więc był to człowiek, który chyba nie raz przemieszczał się między Alpami, a Alpy nie są łatwe przecież i do dzisiaj.
Tak, oczywiście.
To przepłynięcie przez kanał, na przykład La Manche, to nie był żaden problem dla nich. W tym już czasie.
Tak, a z drugiej strony popatrzmy jednak, jak dużo zależało od tego, gdzie te środowiska były czasowo osadzone dalej, bo tutaj przechodzi przez Alpy w skórach i tak dalej, a w tym samym czasie gdzieś w Ziemi Świętej, jeżeli się nie mylę, prawda?
W tym samym czasie tak, były cywilizacje.
Cywilizacje, tak, było tak. Pismo, była mowa, były dzieła.
Mowa to i była tam.
Tam też, tak.
Natomiast chodzi o pismo, rzeczywiście, to jest ta różnica, gdyż bardzo długo w pradziejach, gdzieś tak właśnie do 2000 roku przed Chrystusem, Europa była peryferium świata. Była po prostu gdzieś takim klasycznym półwyspem Azji. O, tak bym to powiedział. Bo właściwie jest półwyspem Azji, tylko jej znaczenie przecież ma nie wymiar geograficzny, tylko właśnie kulturowy. My w pewnym momencie zaczęliśmy tworzyć bardzo skomplikowaną, niezwykłą kulturę. I to właśnie zaczęło się dziać około 2000 roku przed Chrystusem, to znaczy około 4000 lat temu. Wraz z tymi pierwszymi cywilizacjami, jakie mieliśmy w postaci kultury minojskiej i mykańskiej. I tu wracamy do pana Franciszka, który nam zadał pytanie.
No właśnie, panie Franciszku.
Przed końcem pierwszej części. Najpierw bardzo kompetentnie wyjaśnił sprawę metody C14.
Fizyk,
metody datowania. Może troszeczkę streszczę te kwestie, bo to jest dla nas bardzo tutaj ważne. Otóż archeologia korzysta ze zdobyczy innych nauk, zwłaszcza na przykład fizyka nam tutaj bardzo pomaga, gdyż jest taki izotop węgla 14C, który jest radioaktywny, rozpada się i jego połowiczny okres rozpadu jest bardzo użyteczny dla badań kultury ludzkiej, w tym sensie, że to jest chyba 6 tysięcy tam, czy ileś lat, nie pamiętam dokładnie, nie jestem specjalistą fizykiem. Grunt, że po prostu każda substancja organiczna, kiedy umiera, czy to roślina, czy zwierzę, czy człowiek, to w jego tej tkance organicznej zaczyna bić zegar. Właśnie zegar związany z rozpadem tego izotopu, dzięki czemu w różnych laboratoriach możemy to badać. Między innymi mamy wspaniałe laboratorium w Poznaniu na naszym uniwersytecie, które jest jednym z lepszych w Europie, ale przecież mamy też dwa laboratoria, jedno w Gliwicach, drugie w Krakowie, więc razem trzy tego typu instytucje są na terenie Polski. I możemy przesyłać substancję organiczną, to może być ziarno zboża na przykład, to może być fragment gałązki, to może być kostka. Przesyłać to wszystko do tych laboratoriów i oni dokładnie nam obliczają wiek, który jest oczywiście z pewnym błędem standardowym, to nigdy nie jest wiek jak z kalendarza, typu 17 lipca 2014 roku. Nie, to jest zawsze, zależnie od tego, jak dobra była ta próbka, to może być to z dokładnością tam do 25, do 30 lat plus minus, ale i tak dla archeologa, który interesuje się przestrzeniami czasowymi tysiącletnimi, datowanie czegoś, że na przykład było w roku 2050 plus minus 35 lat, to już jest bardzo dokładne datowanie. I jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość próbek, dokładnie powiązanych z jakimiś stratygrafiami na stanowiskach archeologicznych, czy po prostu z poszczególnymi stanowiskami, to my możemy odtworzyć kolejność zdarzeń, co jest dla historyka absolutnie najważniejsze. I w ten sposób ta metoda nam bardzo pomaga w tym, byśmy nie zagubili się w tym ogromnych przestrzeniach czasowych. A pan Franciszek mówił nam jeszcze o tym, że tą metodą datowany były między innymi wybuch na wyspie Terze. To jest następne zagadnienie, o którym by warto powiedzieć, gdyż ono jest bardzo ściśle związane właśnie z początkami, z tym przełomowym momentem, z początkami naszej europejskiej cywilizacji. Najstarsza cywilizacja na lądzie w Europie to jest cywilizacja minojska na Krecie, która właśnie około 2000 roku miała swój największy rozkwit. I to była cywilizacja niezwykle tajemnicza. Znała już pismo, ale nie jesteśmy w stanie go odcyfrować. Nawet wiedząc, jakie są treści fonetyczne, w tym sensie, że jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie każdy znak kodował dźwięki. Ale nie składa się to nam w nic logicznego, gdyż nie znamy zasad tego języka. To był jakiś tak inny od wszystkich znanych nam języków język, że po prostu nie mamy jakiejś kliszy, którą moglibyśmy użyć, by go zrozumieć. Natomiast te znaki zostały później użyte przez przedstawicieli kultury mykeńskiej od miejscowości na lądzie stałym greckim, od Myken, która już, to wiemy, była kulturą grecką. I oni, ci Grecy, użyli tych znaków, po prostu byli sąsiadami, wykorzystali wiedzę Minojczyków i użyli tych znaków do zapisu greckiego języka. I my to pismo odczytaliśmy. Jesteśmy w stanie czytać przekazy na tych tabliczkach glinianych, które pozostawiła po sobie kultura mykeńska. I dzięki temu wiemy, jakie były fonetyczne wartości tych poszczególnych znaków. I właśnie między tymi dwoma światami, tym kompletnie nieznanym, który daje początek nam, o którym naprawdę nasza wiedza jest ograniczona poprzez to, że nie możemy odczytać ich pisma, oraz tym światem mykeńskim, greckim, indoeuropejskim, naszym już, można by tak powiedzieć, jest ten przełomowy moment. Gdzieś około 1628 czy 48 rok przed Chrystusem wybucha na wyspie Tera 100 kilometrów na północ od Krety na Morzu Egejskim wybucha wielki wulkan, który niszczy całą wyspę, która była zamieszkała, a jednocześnie doprowadza do katastrofy ogólnoświatowej. W tym momencie to, co pan Franciszek mówił o tym, że mamy ślady tego wybuchu na sosnach kalifornijskich, a więc w kompletnie innym fragmencie świata, w innej części świata, to jest prawda, gdyż ten wybuch doprowadził do wtłoczenia w atmosferę takiej ilości pyłów, które pokryły prawie całą powierzchnię Ziemi, spowodowały mniejszy dostęp promieni słonecznych do powierzchni Ziemi i doprowadziły do tego, że przez kilka lat temperatura na Ziemi była niższa. To przyniosło na przykład w tych szerokościach geograficznych naszych, jak tutaj Polska, czy właśnie w Stanach Zjednoczonych, tak zwane lata bez lata, rok bez lata, to znaczy okresy, kiedy była zatrzymana wegetacja, kiedy słoje drzew po prostu nie przerastały. Nie jesteśmy w stanie to odczytać dokładnie na słojach drzew, kiedy a te drzewa w postaci właśnie tych sosen kalifornijskich bardzo długo żyją. Tutaj też pan Franciszek miał rację. Więc mogliśmy na tej podstawie sprawdzić dokładnie, kiedy ten wybuch na Terze miał miejsce. I w efekcie Mamy no, bardzo dokładną wiedzę o tym momencie wielkiej tragedii na całej Ziemi, a jednocześnie największej tragedii w świecie właśnie śródziemnomorskim, gdyż ten wybuch doprowadza do wielkiej fali tsunami, która zalewa od północy praktycznie całe północne wybrzeże Krety, a właśnie na północy było Knossos, a więc ten największy ośrodek, te wszystkie największe ośrodki. Doprowadza to do tak radykalnego osłabienia tego tajemniczego świata minojskiego, że Mykeńczycy mogą, jakby to powiedzieć, rozwinąć skrzydła. I dzięki temu właśnie przejmując wszystko, co najlepsze z tamtego świata, a jednocześnie dostosowując do własnego świata wartości indoeuropejskich, tworzą podstawy, ten pierwszy krok na drodze do tworzenia się naszej cywilizacji, która miała później wiele następnych kroków. Klasyczna Grecja, Rzym, chrześcijaństwo i to właśnie razem powoduje ten, jaki mamy świat teraz, ale może już za długo gadam.
Nie, to świeci takie ważne badania, czyli jeden wybuch, możemy powiedzieć, taki przypadkowy, a spowodował, że historia się zmienia na całe wieki, prawda? W kontynentu nie tylko.
Tak, akurat w tym konkretnym przypadku to jest racja. Chociaż tak naprawdę to jest wyjątek. To jest absolutny wyjątek.
To było w jakim czasie dokładnie?
No to jest druga połowa XVII wieku przed Chrystusem.
A te sosny kalifornijskie, to jak, skąd to badamy?
To są drzewa, które rosną bardzo wysoko w górach, a więc one tam są dostosowane do takich trudnych warunków, więc mogą rosnąć właśnie po kilka tysięcy lat.
A i są one już rosły w czasie tego wybuchu, tak?
Dosłownie, tak, w czasie tego wybuchu rosły.
Aha.
Są tego typu przypadki. Albo na przykład mamy jakąś już suchą sosnę, która tam jeszcze sterczy, ale poprzez to, że jej kręgi, które tam słoje, które są odłożone, zachodzą na słoje jeszcze żywego drzewa, które jest tam obok, na przykład rośnie sobie, to jest to specjalna metoda dendrochronologiczna. Następna, bardzo istotna dla archeologii, ale może zostawmy tę kwestię, gdyż można było też o niej bardzo dużo mówić, a to jest akurat metoda taka, która nam daje roczną datę. Nie tak jak metoda C14, która daje nam przedział czasowy. W metodzie dendrochronologicznej mamy roczną datę, ale mamy też większy problem z znalezieniem dobrych źródeł, bo to trzeba tam znaleźć porządne pnie drzew, tak jak my mieliśmy w trakcie naszych badań w Bruszczewie pod Śmiglem i Kościanem w Wielkopolsce. Badaliśmy mniej więcej z tego samego czasu, co wybuch na terze osadę obronną tutaj na ziemiach polskich i część tej osady była później w tym miejscu rozwinęły się torfy, a więc środowisko wilgotne i zachowały się substancje organiczne, także konstrukcje drewniane. I te konstrukcje drewniane są też datowane tą metodą C14, ale także metodą dendrochronologiczną. I mamy dokładne daty. Kiedyś ścięto drzewo.
Mhm.
No, na budowę też czegoś takiego domu albo jakiejś konstrukcji.
Ciekawe by to było. Albo
to jest wspaniała sprawa, to jest tak rzadkie.
Drzewo z Arki Noego, by tak było.
No nie, no, to nie jest Ararat, nie, to jesteśmy daleko.
Tak jest. No jest okazja, by porozmawiać na ciekawe tematy. Nasz gość, pan profesor Janusz Czebreszuk, profesor Instytutu Prehistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli archeolog, może powiedzieć w skrócie, i temat archeologia, nauczycielką życia. Zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów. Już widzę telefony, ale przypomnę 655-23-55, 655-23-56, dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. mamy telefony już pierwsze. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże,
panu
witam.
Profesorowi, księdzu redaktorowi. Ja mam takie pytanie.
A kto telefonuje jeszcze? Kto telefonuje?
Janusz z Niemiec.
Pan Januszu, witamy.
Witam również. Chciałem zapytać, jak się zaznaczyło w archeologii ten czas potopu? Jak to widać na tle właśnie tej biblijnej prawdy w archeologii? Jakby mógł pan profesor coś na ten temat powiedzieć?
Czy jest jakiś ślad?
Tak jest.
Znaczy, jest ślad, oczywiście.
Dzięki, panie Januszu.
Taka jest, tak, ale ten ślad jest związany przede wszystkim z obszarem Morza Czarnego. Otóż i tutaj ja nie jestem do końca kompetentny w tym względzie, ale mogę zarysować tylko ogólnie tę sytuację. Polega to na tym, że przez długi okres czasu Morze Czarne było jeziorem i było oddzielone lądowym pomostem tam, w tym miejscu, gdzie teraz jest Konstantynopol, Stambuł. I w którymś, właśnie chyba, nie pamiętam teraz w którym, czy w czwartym, czy w piątym tysiącleciu przed Chrystusem, dochodzi do tego, do pewnej katastrofy polegającej na tym. I to jest zbadane przez geologów, na przykład dno Morza Czarnego jest badane pod tym względem. I jest dokładnie określone, jakie były, jak przebiegały brzegi tego jeziora. I wtargnięcie wód Morza Śródziemnego do tego, do Morza Czarnego spowodowało podniesienie o 100 metrów, około 100 metrów lustra wody w tym zbiorniku. W efekcie ogromna ilość mieszkańców, którzy tam żyli. Na przykład od strony współczesnej Ukrainy ten szelf sięga mniej więcej połowy współczesnego Morza Czarnego. I te wszystkie społeczeństwa musiały gdzieś zniknąć. I to jest, tu mamy taki absolutnie ewidentny ślad tego, że coś naprawdę niezwykłego, bardzo trudnego dla przeżycia tych społeczeństw miało miejsce.
A w Biblii jest mowa, że no, to było u początku, gdzieś tam do dalekiej przeszłości. No i oczywiście opis jest, że cały świat zatomił, ale dla ówczesnych opisujących to był cały świat.
To był cały świat,
nie znali,
tak,
tutaj, że jeszcze istnieją inne kontynenty. Mm-hmm. Ziemia miała być płaska, prawda?
No, otóż to. Także to musiało być tak traumatyczne przeżycie. Zresztą tak samo jak wybuchy wulkanów. To też są niezwykle traumatyczne przeżycia. One też zostawiają w pamięci społecznej, grupowej pamięci, ślad jakiś, który może się pojawić właśnie w tekstach, także tekstach natchnionych. Gdyż no, to przecież to jest jakiś sygnał dla ludzkości tamtejszej. Także to tutaj zapewne chodzi, a autor natchniony no, właściwie to interpretował później. Tak można odnaleźć tą sytuację, którą no, w pewnym sensie w tym momencie podsuwa nam nauka.
Ale archeologia na przykład sugeruje, że to był przyczyna, był jakiś wybuch jakichś wód wewnętrznych, podziemnych.
Nie jestem specjalistą, naprawdę. To aż tak, to trzeba by poszperać, ale się na pewno by to gdzieś znalazło.
Trop jest ciekawy. Dziękujemy panu Januszowi i mamy telefon następny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, chciałam do audycji.
Szczęść Boże, witamy panią. Kto i skąd telefonuje?
Ewa z Gliwi.
Pani Ewo, prosimy.
Ja chciałam pana profesora zapytać, bo z Gliwi dzwonię. W zeszłym roku była taka sensacja na sezon ogórkowy, odkrycie, to nazwano medialnie, cmentarzem wampirów. I później sprawa ucichła. Czy coś panu profesorowi wiadomo, co to, bo oni byli ci mężczyźni tak dziwnie pochowani, głowę mieli tam, gdzie nogi.
Tak. No to nie sprawa nie ucichła, bo tak, jest ona komentowana w środowisku, ale w pewnym sensie chyba nie jest
archeologia,
niczym zaskakującym.
Archeologia chyba tym się nie zajmuje, raczej pewnie poszukiwacze duchów, albo też
to jest,
historia.
Nie wiem, to jest chyba nowożytne albo średniowieczne, nie wiem do końca. Jakie to jest, bo to jest, no nie jest to związane z czasami pradziejowymi. Natomiast to raczej jest bliższe tutaj historycznym okresom.
Tak jest. No i
ale jest komentowane. Ja znam na ten temat różnego rodzaju informacje. Bardziej oczywiście w prasie takiej popularnej, nienaukowej, bo to jeszcze nie zostało opracowane naukowo. Tutaj opracowania naukowe trwają. to trzeba mieć świadomość tego, że tego się nie zrobi od razu z dnia na dzień.
Kiedyś będziemy mieć więcej, prawda? Na razie wszystko jest... dlatego gdzie nauka śpi, albo gdzie nauka się nie odzywa, tam odzywają się tego typu właśnie prasy brukowe, prawda, że wykopali kogoś, wiadomo gdzie.
No to taka otoczka...
Jest zawsze.
Jest zawsze, niestety. Nie jesteśmy w stanie się od niej uwolnić.
Oczywiście. Rozmawiamy, następne pytania. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Z Krakowa dzwoni Jedna Skorzeńska. Czy można do audycji?
Tak jest pani na antenie. Bardzo prosimy.
Dobry wieczór i szczęść Boże. Przepraszam, przed chwileczką musiałam przerwać słuchanie radia, ponieważ miałam telefon z zagranicy. I tutaj w nawiązaniu do tej wypowiedzi tej pani, chodzi, ja mogę coś powiedzieć na temat wykopalisk, które były pod płytą rynku krakowskiego, gdzie odkryto bardzo dużo szkieletów, w tym również pochówki tak zwane...
Rytualne?
Empiryczne. No. Chodzi o to, że są to szkielety kobiet powiązane nogi z rękoma nawet i do głowy. Więc tak chowano wampirów, tak ludzie uważali, że to są osoby jakieś przenoszące zło, niebezpieczne, żeby nie mogły poszkodzić po śmierci, dlatego były wiązane w ten sposób i są to zdjęcia bardzo duże, powiększone tych szkieletów. Chodziło o to, że na przykład ci ludzie mogli się wyróżniać tym, że na przykład jedno oko było ciemne, a drugie było jasne. Tak się zdarza. Rzadko, ale bywa. Albo na przykład ktoś miał bardzo sterczące zęby, to uważano, że to jest niebezpieczne. Lub na przykład był się leworęcznym. Takich ludzi uważano za takich, którzy odstają od normy i nazywano ich wampirami, bano się ich. Dlatego po śmierci w ten sposób byli chowani, to jest odkrycia pod rynkiem krakowskim, tam na tej wystawie, która jest, są zdjęcia tych pochówków takich niezwykłych, prawda?
Tak, ale pani Liliano,
jeśli można, to chciałabym zapytać pana profesora jako upewnienie się. Wśród tych wielu szkieletów, które tam znaleziono, są również takie, które są pochowane z rękoma skrzyżowanymi na piersiach lub na brzuchu albo wzdłuż ciała. I ponieważ śledziłam te rzeczy, bo jestem przewodnikiem krakowskim, więc od razu prasa napisała, a no ci, którzy mieli wzdłuż ciała, to byli nieochrzczeni, a ci, którzy mieli skrzyżowane, to byli ochrzczeni. Zaraz się odezwały głosy mądrych ludzi i powiedzieli, nie, nic podobnego. Dlatego, że kiedy swego czasu zmieniano posadzkę w kościele ojców Benedyktynów w Tyńcu, to tam znaleziono 4 pochówki opatów i biskupa. I oni wszyscy mieli ręce wzdłuż ciała. Czyli to skrzyżowanie rąk na piersiach czy na brzuchu nie było dowodem, czy wzdłuż ciała nie było dowodem na to, że ktoś był czy nie był ochrzczony. I w związku z tym jest się tutaj pewna rzecz taka nasuwa, to jako pytanie do pana profesora, bo ci ludzie tam pochowani to żyli grubo przed 1000 rokiem i kojarzy się to z tym, że Kraków z Małopolską przyjął chrzest od Cyryla i Metodego z Moraw, a więc co najmniej 100 lat wcześniej niż Wielkopolska. I jeśli można, to chciałabym usłyszeć coś na ten temat i takie moje małe dodanie do tych wampirycznych pochówków. Dziękuję bardzo, Janina z Krakowa.
Pani Janino, dziękuję bardzo, tylko prosiłbym następnych słuchaczy, żebyśmy nie zrobili jednak wieczoru wampirów teraz w telewizji Maryja.
Tym bardziej, że to poważnie. Nie jest temat archeologiczny,
tylko to jest coś na pograniczu sensacji i tak dalej, i tak dalej.
I historyczny bardziej.
Historyczny.
Z drugiej strony, jeżeli chodzi o podejście do zmarłych społeczeństw tradycyjnych, może zanim pani Janinie będę odpowiadał, to właśnie chciałbym te kwestie tutaj poruszyć, to w społeczeństwach tradycyjnych bardzo często mieliśmy do czynienia z tak zwanym podwójnym pochówkiem. To polegało na tym, że dla społeczeństw tradycyjnych rzeczywiście człowiek, który był w stanie rozkładu, był niebezpieczny. Mógł być właśnie takim duchem złym, który szkodził, mógł szkodzić tej społeczności, więc tym ludziom zależało na tym, by go kontrolować, i bano się takich ludzi, ale kiedy już się całkowicie zmineralizował, kiedy zostawały tylko kości, to stawał się właśnie dobrym duchem. Wtedy te kości były admirowane, były chowane w grobowcach.
Osady, jak później specjalny, nie?
Otóż to. I, to i tutaj możliwe, że to właśnie jest jakieś pokłosie tamtych przekonań z pradziejów związane z tym ruchem wampirycznym czy czymkolwiek, ale skończmy tę sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pani Janiny, to ja nie jestem kompetentny do tych kwestii. Jak mówiliśmy już, archeologia jest ogromną dziedziną i kwestie początku państwa polskiego i tego, że Kraków był pod wpływem państwa wielkomorawskiego, no to raczej chyba to już nie podlega kwestii. Natomiast taki swojego rodzaju wyścig, kto był pierwszym chrześcijaninem, to już zostawmy może sobie w tym momencie. Ja nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać, ale wiem, że moi wszyscy koledzy, średniowiecznicy, no bardzo intensywnie to dyskutują, tak bym to powiedział, i zapewne w Krakowie są pewne poglądy, a w Poznaniu mogą być trochę inne poglądy. Ale zostawmy im to, niech oni się dogadują.
Ale jeszcze do wczoraj napisane jest, że chrzest przyjął Mieszko pierwszy. I...
To, czy, bo to było, to jakby być bardziej, to miało większe konsekwencje dla przyszłości. Taka jest zasada. Bo jeżeli nawet miało to miejsce w Krakowie, to Kraków był tylko prowincją większej struktury, jakim było państwo wielkomorawskie. Natomiast Mieszko przyjmuje to jako władca. I on, wokół niego koncentruje
władca
się
Polan,
wszystko.
Władca Polan,
władca Polan, a później właśnie książę, a jego syn już król Polski. I wokół nich koncentruje się to, z czego później powstała Polska.
No tak, i potem były te dwie Polski. Ta Wielka Polska, ta pierwsza i ta Mała Polska.
I Mała Polska. Niech to się... nie przypadek, że to była Mała Polska. Oj, wywołamy tutaj zapewne reakcję naszych...
Ale jestem z Małopolski, to mówię szczególnie, bo mówię, potem się wszystko to pięknie zmieniło, odmieniło, odrodziła się Mała Polska, była stolica w Krakowie i wiele działo się w Krakowie. Od uczty królów nie wspomnę i po różne wydarzenia.
Otóż to.
Tak było. Ale przechodzimy do archeologii, czyli do tysiące lat przed naszą erą, czyli przed narodzinami Chrystusa, a będzie czas na dyskusję historyczną. Jeszcze w te wakacje obiecujemy to naszym słuchaczom, bo będą programy temu dlatego przygotowane. Bardzo prosimy Radio Maryja, kto jest... O, ktoś był, ale się wycofał. Proszę bardzo.
Boże, jeszcze raz witam serdecznie, Barbara Znałęczowa. Bardzo wciągnęła mnie ta audycja i tak nasunęło mi się kilka jeszcze pytań, takich zagadnień. Ja może tutaj wypunktuję. Kwestia archeologii podmorskiej. Kiedyś czytałam coś takiego bardzo dawno temu, że ekipy poszukiwawcze gdzieś tam dokonywały odkryć archeologicznych w poszukiwaniu mitycznej Atlantydy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, na przykład rola archeologów w pracach prowadzonych pod Smoleńskiem po 10 kwietnia 2010 rok w związku z tak zwaną katastrofą smoleńską, jak również rola archeologów i archeologii w odkryciu grobów w Katyniu. I jeszcze jedno zagadnienie. Archeologia w pracach IPN-u i może jeszcze szerzej jako pomocnicze działania na przykład w policyjnych czy prokuratorskich poszukiwaniach szczątków ludzi zaginionych. Czy w ogóle jest coś takiego, istnieje? To byłoby to, co mnie interesuje. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, szczęść dziękujemy Boże, bardzo. Pani Barbaro, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. No tak, to są dwa różne zagadnienia. Jest archeologia podwodna, to jest wielka dziedzina archeologii, która rozwinęła się dość niedawno w związku z rozwojem technik podwodnych i jest dla nas szczególnie ważna. Ona dotyczy i z jednej strony wraków, które leżą na dnach różnych akwenów, które są takim zapieczętowanym małym światem, bo tutaj wraz z tym wrakiem na dno poszedł jakiś fragment kultury materialnej z tam i wtedy, z tego określonego momentu i z niego można wyczytać wiele bardzo ważnych cech kulturowych. Jest takim znanym bardzo wrakiem, jest wrak z Uluburun na wybrzeżach Turcji Południowych, który właśnie pochodzi ze schyłku epoki brązu, a więc z drugiej połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. I tam mamy cały fracht w postaci ogromnej ilości cyny, miedzi, różnych surowców, prawie ze wszystkich centrów kulturowych tamtego świata, zgromadzonych w jednym miejscu, jest także bursztyn swoją drogą znaleziony tam, na tym statku. Także to jest jedna rzecz i one są dla nas bardzo ważne. Są teraz świetnie rozbudowane technologie i techniki, możemy nawet głęboko prowadzić wykopaliska pod wodą. Drugą kwestią w archeologii podwodnej są wybrzeża miast, które znalazły się pod wodą z różnych powodów. Najczęściej to jest związane z trzęsieniami ziem, które trzęsienie ziemi często przesuwa dość radykalnie w krótkim momencie czasu w górę czy w dół fragmenty wybrzeży. Tak jest chociażby na przykład z fragmentami Aleksandrii w Egipcie, gdzie część tego miasta starożytnego jest pod wodą właśnie w wyniku tego typu zmian naturalnych. I wtedy też możemy prowadzić wykopaliska podwodne i jest to też dla nas bardzo opłacalne, no gdyż woda zachowuje idealnie substancje organiczne. No i trzeci aspekt archeologii podwodnej to są badania osiedli nadbrzeżnych, nie tylko w morzach, ale także i w jeziorach. I tutaj nawet w Polsce mamy tak zwane osady palafitowe, które były budowane nad brzegami jezior, I teraz można dokładnie, dzięki temu, że ciągle tkwią te pale w ziemi, która jest cały czas zawilgocona, więc ciągle są te pale, można bardzo dużą ilość informacji dzięki temu zdobyć. Więc to jest następny aspekt, jeżeli chodzi o archeologię podwodną. Więc archeologia podwodna tutaj jest, jak dobrze, że pani Barbara zwróciła nam na to uwagę, bardzo ważną dziedziną archeologii. Jeśli chodzi z kolei o Smoleńsk, o Katyń, o IPN, to tutaj mamy do czynienia ze stosowaniem metody archeologicznej, znaczy metody wykopaliskowej. I archeologia jest tutaj właściwie taką dziedziną pomocniczą. My, stosując nasze procedury, które są opracowane bardzo dokładnie, dzięki temu nie umykają nam żadne informacje. Wszystko jest posegregowane, uporządkowane. My po prostu stajemy do dyspozycji różnych instytucji współczesnych z tą swoją wiedzą, by pomóc przynajmniej w uporządkowaniu informacji. Natomiast już cała reszta, co się z tymi informacjami dzieje dalej i tym podobne, to już jest kompletnie inna kwestia. Także tutaj dziękuję za te dwa bardzo ważne tematy.
Archeologia nauczycielką życia. Nasz gość to archeolog profesor Janusz Czebruszuk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Drodzy Państwo, i przyjmujemy kolejne telefony, rozmawiamy, skorzystając z obecności gościa. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Krzysztof Kołątaj, dzwonię z Radomia. W sprawie tej audycji archeologicznej, którą...
Proszę bardzo, panie Krzysztofie. Słuchamy pana pytania, czy jakiejś dygresji.
Chciałbym poruszyć dwie rzeczy, które nasuwają mi się w związku z tą bardzo ciekawą tematyką. Pierwszą to jest to, i chciałbym prosić o ustosunkowanie się osobiste pana profesora do artefaktów, które znajdowane są dość często, stosunkowo często na całym świecie, nie wiem jak na terenie Polski czy Europy, i zupełnie przeczą naszym obecnym datowaniom czy naszym obecnym poglądom na długość trwania cywilizacji ludzkiej. Jednym z takich bardzo znanych artefaktów, które do tej pory budzą wielką dyskusję, to jest Sfinks, piramidy, co do których istnieją zupełnie poważne naukowe opracowania wskazujące na ich powstawanie przed 10 tysiącami, czy nawet 11 tysiącami lat temu. A druga bardzo istotna rzecz, którą też bym prosił o poruszenie, chodzi o wiarygodność mitów, wiarygodność przekazów jako wskazówek czy źródeł wiedzy, gdzie szukać, jak szukać to, co było przyczyną odkrycia Troi, pośrednią przyczyną, czyli Homer i jego przekazy poetyckie, które łącznie z opisem charakterystycznych cech terenu były powodem do konkretnego znajdowania lokalizacji sprzed 1200 lat przed naszą erą. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi, pozdrawiamy.
Też pozdrawiamy, dziękuję bardzo. No, pierwsze pytanie to nie jest takie proste, jeżeli chodzi o sytuacje takie z punktu widzenia nauki graniczne. Otóż nauka no, stara się odpowiadać na wszystkie pytania, ale jest absolutnie pewny, że nie odpowie na wszystkie pytania. I tutaj ja, w związku z tym, że nie jestem specjalistą od starożytnego Egiptu na przykład, więc nie umiem panu Krzysztofowi odpowiedzieć konkretnie, jeśli chodzi o to znalezisko w postaci Sfinksa. Myślę, że jednak więcej dowodów świadczy o tym, że jest to tak datowane, jak proponują to naukowcy, którzy specjalizują się w tej dziedzinie, ale podkreślam, to my jako archeolodzy, my nigdy nie mamy pewności. Ci, którzy badacze kultury, nigdy nie mają stuprocentowej pewności w swoich hipotezach. To są zawsze hipotezy, mam nadzieję, że coraz bardziej prawdopodobne, ale ja także i w swoich badaniach nie mogę powiedzieć, że na pewno tak było, a wszyscy inni nie mają racji. Jeśli chodzi o mit i tutaj też znaczenie tego pojęcia. Najczęściej my w kulturze współczesnej traktujemy je z pewnym dystansem. Mit jako, no, bliżej temu pojęciu jest do bójdy na resorach niż do czegoś ważnego i istotnego. Natomiast dla badacza kultury mit jest centralnym pojęciem, gdyż to właśnie w micie koncentruje się cała wiedza danej społeczności tradycyjnej. Mit wyjaśnia świat, wyjaśniał świat dla poszczególnych społeczności pradziejowych. Był kluczem do zrozumienia ich kultury. I z tego powodu my, archeolodzy, bardzo cierpimy, że nie możemy dotrzeć do treści mitu poszczególnych ludów. I ten mit był taką kopalnią, zbiorem, uporządkowaniem całej wiedzy tej społeczności, która wynikała z ich doświadczeń. I w tych doświadczeniach były także sytuacje graniczne, typu jakieś lata, gdzie były pomory, jakieś lata, gdzie na przykład było za sucho, ale też lata, gdzie było wspaniale i wszystkiego było dosyć. Ale też sytuacje nadzwyczajne, typu zjawił się ktoś nie wiadomo skąd. I to wszystko razem było porządkowane w micie i przekazywane później z pokolenia na pokolenie w ramach roku rytualnego. Natomiast jeśli chodzi o Homera, no Homer to Mówimy często o micie Homerowym, ale przede wszystkim to jest epos heroiczny, jego dorobek, opisujący pewien typ społeczeństwa na przykładzie pewnej sytuacji. Wyprawa pod Troję jest w dużym stopniu pretekstem, chociaż oczywiście kwestia historyczności tego zdarzenia jest też badana przez archeologów i budzi do dzisiaj kontrowersje. Czy to romantyczne przywiązanie Schliemanna, odkrywcy Troi, tak on przynajmniej o sobie mówił i tak najczęściej jest to pokazywane we współczesnej nauce. Większość naukowców zgadza się ze Schliemannem, że to wzgórze Hisarlik w Azji Mniejszej to rzeczywiście mogła być Troja, ale jest też wielu naukowców, którzy mają inne zdanie. I tutaj też nie rozstrzygałbym, to jest świetny przykład do tego pierwszego pytania pana Krzysztofa. Znaczy, nie wiem, czy jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć. Ważne jest to, że coś się zdarzyło około tego 1200 roku i to akurat wspaniale widzimy w źródłach archeologicznych i nie tylko, bo także i w przekazach historycznych. Dochodzi do ogólnej katastrofy we wschodnim Śródziemnomorzu. Wiele wspaniale rozwijających się wtedy królestw cywilizacji ginie i to w taki sposób, że na przykład państwo Hetytów w środkowej części Azji Mniejszej ginie prawie bez śladu. Nie mamy prawie nic po tym. Nie wiem, czy państwo na przykład pamiętacie, że w Biblii jest taki Hetyta jeden. Nie? Biblia była tym jedynym miejscem, gdzie zachował się przekaz o Hetytach, ale wtedy jeszcze pierwsi komentatorzy mówili, a to jest jakiś mały lud syryjski.
Tyci, Medowie, proportowie.
Tam po prostu jakieś coś nieważnego. A tu się okazuje, że to był jeden z ostatnich przedstawicieli tego wielkiego państwa, które około 1200 roku przestało istnieć i później gdzieś jeszcze żyli w różnych miejscach, między innymi jako najmujący się wojownicy w państwie właśnie pierwszych królów Izraela.
I jest telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Stanisław Łódzkiego.
Witamy, panie Stanisławie.
Ja też do pana profesora ten Egipt chcę zgłębić. Znalazłem w internecie tutaj taką wzmiankę z Tacyta, który mówi o wypędzeniu Żydów z Egiptu jako plemienia niemiłego Bogom i z tej racji na kraj egipski została wesłane plagi. Czy archeologia może coś, wiem, że tam nasi badacze Egipt badali, państwo stare, państwo średnie, coś na ten temat powiedzieć. No Tacyt nie lubił Żydów, można to powiedzieć, że bardzo nawet nie lubił. No ale biorąc pod uwagę analogię, to raczej Żydów nigdzie nie kochają. To bardzo dziwne, że ktoś ich chciał zatrzymać. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że tak może trochę niepoprawny politycznie temat. Przechodzę na odwiedź.
Panie Stanisławie, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo. Znaczy, to nie jest to takie proste, bo tu nie ma żadnych wyrazistych śladów.
Dowodów tak archeologicznych.
Archeologicznych na to. Natomiast jest to bardzo prawdopodobne. Tego typu niewielkie plemiona, jakim wędrujące dość swobodnie w tej przestrzeni między wielkimi potęgami tamtego czasu. Mówimy tutaj o schyłku drugiego tysiąclecia zapewne, bo to jest właśnie mniej więcej ten czas. Tuż po 1200 roku zaczyna się wkraczanie w historię Izraela. No i pierwsi królowie to jest początek pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem. Więc zapewne z tą tragedią około 1200 roku mogło to mieć do czynienia. Natomiast ja tutaj niestety nie mogę pomóc panu Stanisławowi w konkretnym przedstawieniu jakichś dowodów na taki przebieg wydarzeń, ale on jest, archeologia na pewno nie wyklucza takich możliwości.
Oczywiście. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Cześć.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Szymek z Mazowsza.
Tak jest.
Do audycji.
Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Ja mam pytanie, kłaniam się ojcu prowadzącemu i gościowi, panu profesorowi, i dziękuję za ciekawe wypowiedzi i bardzo miłym, spokojnym tonie, co tego brakuje w naszych radiach w ogóle, oprócz Radia Maryja. Chciałem zapytać jedno pytanie związane z pierwszą częścią. Mianowicie wspomniał pan profesor właśnie o nagonce prokuratury w czasie prac wykopaliskowych na Służewcu. Czy czasami ona nie jest związana z prawdopodobieństwem odkrycia jakiejś ważnej osoby, której pamięć miała być zamazana, zakazana, zdeptana, zabetonowana gdzieś? Prosiłbym o wypowiedź na ten temat. Dziękuję, pozdrawiam gorąco gościa i gospodarza.
Dziękuję bardzo, panie Szymonie. My również pozdrawiamy gorąco i ciepło, chociaż nie wiem, czy pan profesor, bo pewnie będzie mówił, że to nie wynika...
To znaczy, akurat ten wątek u nas się pojawił tylko tak na pobocznie. Tak. Natomiast tutaj akurat moje kompetencje jako archeologa, no niestety, nie są na tyle duże, bym mógł się w tej kwestii wypowiadać.
Pan jest po prostu jako archeolog tą łopatką, która odkrywa, prawda?
Dosłownie. Jestem tym narzędziem.
Ani ręką, która kieruje, decyduje.
Albo otwiera, albo zamyka.
Tak, tu bardziej, gdyby tu był profesor Szwagrzyk z IPN-u, to moglibyśmy go pytać, prawda?
Dosłownie. Jak myślę, to jest. Byłby na pewno dobrym źródłem informacji.
Dziękuję, panie Szymonie. W każdym razie nie wiem, czy pana to zadowoliła, ta odpowiedź, czy nie, ale tak jest, jak jest.
Cześć Boże.
Cześć Boże, witamy. Kto jest z nami?
Alina z Drawska-Pomorskiego.
Witam, pani Alina.
Ja pochodzę, jestem rodaczką z terenów Nidziny Wielkopolsko-Kujawskiej. I na tych terenach jest dużo polskich piramid, wśród których są najsłynniejsze megality Europy. Czy ja mogłabym cośkolwiek na ten temat się dowiedzieć?
O piramidach w Polsce?
Tak.
Tak, nie, pani ma rację.
Proszę bardzo.
Grobowce neolityczne, zwłaszcza kultury pucharów lejkowatych, megalityczne grobowce, tak jak pani Alina powiedziała, dosłownie. To jest często porównywane, to znalezisko jest często porównywane właśnie do piramid. To jest to pewna przesada. Niemniej jednak są to konstrukcje ogromne, budowane w środkowym neolicie i przez kilka tysięcy lat temu mają długości po kilkadziesiąt metrów. To jest taki wydłużony trapez, na początku z tą ścianą szczytową, która ma gdzieś po 4-5 metrów wysokości z wielkich kamieni, dlatego megality, dlatego ta nazwa. I właśnie cała konstrukcja jest też z kamieni. Czym dalej w stronę tak zwanego ogona, tym mniejsze te kamienie. A wewnątrz tego był najczęściej pochówek jednej osoby, niewielu osób, a więc było to przede wszystkim miejsce, gdzie odbywały się różnego rodzaju spotkania związane z kultem. I tych grobowców megalitycznych było bardzo dużo na Kujawach, ale nie tylko. Także w Wielkopolsce, także teraz mamy bardzo fajne odkrycia naszej koleżanki z Wrocławia i kolegów z Wrocławia, bo to jeszcze profesor Wojciechowski odkrył jako pierwszy, a teraz to bada grobowców megalitycznych na Dolnym Śląsku. Więc były one rozprzestrzenione na właściwie całym obszarze naszego kraju i także w całej środkowej Europie. I to był wielki wysiłek zbiorowy realizowany przez wspólnotę. Było to takie miejsce, które pokazywało siłę tej wspólnoty, a jednocześnie miejsce, gdzie gromadzili się, taki swoisty kościół. Budynek, jak my mamy kościół, tak oni mieli właśnie megalit.
Ale tam wchodzą do środka, czy?
Nie, to były konstrukcje, które były tylko z zewnątrz, ale były też megality, do których się wchodziło.
A, takie większe.
To były inną konstrukcję, one miały w środku komorę. Która miała wejście i te megality były związane z tą kulturą amforkulistych, tak tą, która bębny sobie gliniane robiła, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego spotkania.
To nie było to, o czym mówił minister Sienkiewicz, kamieni kupa, tylko...
No, to nie była kamieni kupa. Oj, to było naprawdę wspaniale zbudowane, jak na tamte możliwości technologiczne, koło już było, ale nie wiem, czy oni używali koła do tego typu prac. Także było to nadzwyczajnie świetnie zrobione i gdyby nie to, że w XIX wieku potrzebowaliśmy dużych połaci, areałów ziemi do intensywnej aktywności agrotechnicznej. Chodzi tu konkretnie o to, że w zaborze pruskim Prusacy wprowadzili takie motopompy, a więc pług parowy. To była konstrukcja straszna, bo to były takie dwie maszyny parowe na dwóch końcach pola, między którymi był rozciągnięta lina stalowa, na której ciągnięty był pług. I ten pług sięgał do metra głębokości. I ten pług musiał mieć duże, płaskie pole. Wszystko, co przeszkadzało w postaci jakichś małych jeziorek, musiało być wypełnione, a w postaci czegoś, co wystawało ponad teren, właśnie megalitów, kurhanów, musiało być wyrównane. I to była jedna z największych katastrof w dziejach ochrony dziedzictwa archeologicznego. Miała miejsce właśnie w XIX wieku, a później jeszcze traktory to dokończyły. I tak właśnie te wspaniałe konstrukcje...
Zostały nam wieże Bismarcka za to, prawda?
Natomiast z megality zostały tylko w zaborze rosyjskim, a więc wschodnie Kujawy. O. No bo tam, no, zabór rosyjski, jaki był, taki był, nie musimy o tym mówić jak. I więc dzięki temu coś zostało. Natomiast na zachodnim, w Polsce zachodniej niestety prawie nic. Także temat jest bardzo ważny dla archeologii.
Mechanizacja jednak była kontra, prawda?
Niestety tak. Historii. To ona była bardzo inwazyjna, bardzo radykalnie zmieniała krajobraz. Zresztą do Kujawy są tego najlepszym przykładem. Bardzo ważny archeologiczny teren. Jak się jedzie, to płasko, płasko i płasko. A to było o wiele bardziej skomplikowane. Ten krajobraz, który...
Nie było takiej płaskości. Tak.
Nie było. To jest absolutnie czysto kulturowy krajobraz. To stworzył człowiek. My, archeolodzy, mamy ogromne kłopoty z poruszaniem się po Kujawach, żeby odtworzyć krajobraz ten pierwotny, ten, który był związany z pradziejami. Także to jest duży problem. Ale pytanie bardzo dobre.
Przynajmniej tak. A w Pielinach łatwiej, prawda? W Pielinach.
Zachował się krajobraz
idealnie. No właśnie. O to chodzi, bo te wszystkie marszówki.
Tylko, ludzie za bardzo nie chcieli tam mieszkać. O, tak bym to powiedział w pradziejach. A. Mamy ślady, bo mamy też, jest też archeologia gór. I nasi koledzy z Krakowa są w...
No bo ostre powietrze, niedźwiedzie, jakieś pewnie były pewnie potworne.
No tu to wtedy... niełatwo do przeżycia.
Mamuty raczej nie. Na Polsce nie było mamutów.
Już nie. No, mamuty były w okresie lodowaceń. Także jak już mówimy o tych okresach, o których, no, gdzie budowano już osady jakieś stabilne i tak dalej, to już...
Ale gdzieś czytałem, że zoologicznie, że zwierzęta były bardziej agresywne. Większe były i były...
Możliwe, nie wiem. To jest bardzo prawdopodobne.
Tak, ale... to były, potem było to złagodzenie. Ale rozmawiamy nie o zwierzętach, ale o archeologii polskiej, albo może nie polskiej, w ogóle światowej, i tylko temat, że to jest nauczycielka życia, a więc społeczeństwa, a więc wpływ archeologii na myślenie społeczne, myślenie o Polsce jako właśnie społeczeństwie, jako narodzie też. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, 22:45. Witamy.
Ja mam takie pytanie, korzystając z możliwości, że jest w studiu... pana, który zajmuje się archeologią. Ja mam takie pytanie, ponieważ dużo jest takich doniesień, które są właściwie w półobiegu, mówiące o ludziach gigantach, o ludziach, którzy kiedyś żyli przed wiekami, a których ewentualnie wzrost, wielkość jest różna, ale sięgająca kilku, a nawet kilkunastu metrów. Czy coś na ten temat jest wiadomo? Jeżeli tak, to dlaczego ta wiedza jest, powiedzmy sobie, utajniana? Nie jest ona szeroko komentowana, ani nie mówi się o tym szeroko, jeśli chodzi o naukę i o społeczeństwo.
A jakie pana imię jeszcze można poznać?
Sławomir Częstochowa.
Pan Sławomir Częstochowy, dobrze, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Znaczy, nie sądzę, żeby było cokolwiek ukrywane. Znaczy, jeżeli się pojawia jakaś większa, dłuższa w sensie osoba, jakby to nawiązując do dowcipu o Napoleonie i jego adiutancie, my to odnotowujemy jako archeolodzy. I jest to podawane, natomiast no, nie ma takich sytuacji, żeby były jakieś bardzo nadzwyczajne odstępstwa od wzrostu przeciętnego w populacji. Tym zajmuje się oczywiście antropologia, niemniej jednak my jesteśmy tutaj na styku z nimi i to też nas interesuje. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, życia jakiegoś takiego mitycznego, pewnych przekazów i wyobrażeń. Otóż bardzo często ludzie niebezpieczni, ludzie wśród społeczeństw tradycyjnych, ludzie groźni, którzy mogą zagrozić, oni budzili taki strach, że wyobrażano sobie ich jako wielkich, nadzwyczajnych, ogromnych. I tak na przykład o Hunach było wypowiadane, chociaż my wiemy, że to byli, no powiedzmy to kurduple najczęściej. Natomiast właśnie ten strach przed nimi powodował, że ich sobie wyobrażano jako wielkich. I może to o to chodzi.
Poza tym też wejdę w słowo, że jestem specjalistą, ale czytałem akurat ten temat, że na przykład Rzymianie byli niskiego wzrostu. Mieli 1,60-1,65 m i kiedy walczyli z Normanami, albo tutaj z Germanami.
Z Germanami.
Którzy byli potężni, bo dlaczego? Bo jedli mięso, dużo białka, polowanie, to potężne puszcze germańskie. Natomiast Rzymianie wiemy, że w większości żywili się zbożem, prawda?
Tak.
Nasionami.
O Rzymie tak. Mówiło się, że śmierdział bobem i czosnkiem.
Tak, ale dlaczego? I okazuje się, że to było dla legionistów bardzo dobre, bo pozwalało im tymi mieczami krótkimi prosto w gardła, że tak powiem, Germanów się dostać. Zresztą film taki bardzo ilustruje to, Gladiator bodajże, prawda, że widzimy jakie takie potwornie wysokie chłopy, prawda, z brodami, krzyczą coś tam pod lasem, a tutaj to armia rzymska.
Tak, to jest problem akurat do moich kolegów rzymologów, oni by na pewno się rozkręcili. Na
rzymologi?
Pewno. Przepraszam za ten gryps, powiedzmy, archeologiczny, ale to... No, mam po prostu, tak jak mówiłem, mamy tą specjalizację.
Starożytny Rzym, tak. Ciekawe, może kiedyś zaprosimy. Będzie okazja.
Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł.
Bo widzę, że dużo telefonów jest w stronę jednak ludzi, nie? Jak żyli, jak chodzili.
No bo to chyba jest najważniejsze.
Tak. I mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Już można...
Tak, można. Jest pan na antenie, można mówić.
Dziękuję uprzejmie. Telefonuje Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę zapytać pana profesora, czy pan profesor zetknął się z odkryciami prezentowanymi przez doktora Kenta Hovinda. To się pisze H-O-V-I-N-D.
Ale już pan mówi, nazwisko mi nic nie mówi, naprawdę. A o co chodzi?
W internecie, gdyby wpisać to po prostu w wyszukiwarce, to są dostępne programy, to jest przynajmniej chyba 7 programów, które te programy po prostu są źródłem wyjściowym dla tego doktora, jest po prostu treść biblijna i on po prostu ukazuje, iż to, co podaje Biblia, jeżeli chodzi o dzieło stworzenia, pewne określanie dat, prawda, jak to pewne rzeczy się po prostu określa jakimiś kosmicznymi wielkościami co do ilości lat, on to w pewien sposób porządkuje. I właśnie jest to w internecie dostępne, właśnie gdy się wpisze Kent Hovind, to można do tych programów dotrzeć. To jest dużo materiału i tam jest dużo po prostu... On zresztą prowadził debaty z ludźmi, którzy wyznają teorię ewolucji. On zresztą jest osobą, która po prostu tymi dowodami obala tę teorię. I właśnie jest to tak bardzo cenny materiał, właśnie tak, aby mieć argumenty też właśnie dla tych, którzy są zwolennikami, prawda, teorii wielkiego wybuchu, ewolucji i tak dalej. Także myślę, że to jest istotne takie, aby się tym zainteresować i mieć argumenty właśnie wobec tych ludzi, którzy właśnie myślą inaczej niż to, prawda, Pan Bóg uczynił. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo. My już o tym mówiliśmy w poprzednim naszym spotkaniu, że to jest kwestia, teoria ewolucji dotyczy antropogenezy, z procesów, którymi zajmuje się antropologia i no my jako archeolodzy dużo tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdyż no nasze zainteresowania, zwłaszcza moje, dotyczą okresów no około 2000 lat przed Chrystusem, które się da no dość konkretnie opisać już w kategoriach kultury materialnej. Natomiast no kwestia głębszych interpretacji właśnie takich filozoficznych, czy właśnie dotyczących kwestii nawiązań do naszej wiary, no to już jest kwestia, którą każdy z nas, archeologów, ma, realizuje indywidualnie. I ja już tutaj też mówiłem, dla mnie jest to bardzo ważna perspektywa osobiście, jako chrześcijanina. I uważam, że trzeba kwestie teorii ewolucji dyskutować, traktować teorię ewolucji jako jedną z możliwych teorii naukowych, które, jak wiemy, nigdy nie są pewne. Zawsze są dyskusyjne, zawsze można znaleźć za następnym zakrętem dziejów nauki dowody, które na przykład będą je podważać, a jeszcze za następnym dowody, które będą je potwierdzać.
Tak. I myślę, że pewnie materialiści chcieliby, żeby archeologowie znaleźli im dowody, że człowiek zszedł z drzewa, prawda, któregoś tam dnia.
Tak, odcisk jednak, tej stopy.
Tak, ale postawiony. Tak nie będzie, bo...
Tak na pewno nie będzie.
Tak, bo to tylko była pewna teoria. Zresztą gdyby ona była prawdziwa, to teraz czemu człowiek z powrotem nie wyskoczy na to drzewo tak szybko, nie? Jak oni by chcieli, żeby schodził. Ale to chyba na marginesie, bo teraz mówimy o kreacjonizmie, który jest bardzo mocno motywowany i jest, no, jest bardziej rzetelny niż darwinizm. Darwinizm został pozostawiony już jednak. Czy ewolucjonizm bardziej. Ale to też inny temat. Wracamy do archeologii, do wykopalisk, do badań, do historii człowieka właśnie w tym kontekście, w tym świetle.
Społeczeństw.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Jeszcze raz Janusz Niemiec, bo mnie pan profesor bardzo zainteresował tym Morzem Czarnym. To znaczy ja chciałem zapytać po pierwsze, czy archeologia wie, co spowodowało taką katastrofę, że Morze Śródziemne przelało się do Morza Czarnego? A drugie, czy są jakieś dowody, że Noe żył nad Morzem Czarnym, nie to jak ja myślałem do tej pory gdzieś tam na terenach Izraela? Dziękuję.
Dziękuję panu. Ja może tak podpowiem, że dlaczego? No nie ma, bo tam był raj. Niedaleko mówimy.
Tak, na wschodzie. Tak, Eden na wschodzie.
Tak, wschód, ten teren jest dobry, kierunek jest idealny, bo tam Eufrat, Tygrys, do dzisiaj to mówimy, prawda, i to są te ziemie. I
Ararat, właśnie. To... Góra Ararat, jestem przecież akurat w tym miejscu.
I tutaj byśmy bardziej biblistę musieli jeszcze zaprosić.
Koniecznie, ja tutaj akurat.
Natomiast to, co pan może powiedzieć, to, że te badania są, prawda, robione i poważne.
Absolutnie,
są
to jest bardzo teraz rozbudowywany kierunek zainteresowań przez różne ekipy, zwłaszcza tu chodzi o różnego rodzaju ekipy, które zajmują się odwiertami w dnie Morza Czarnego, pozyskiwaniem rdzeni, dzięki którym będzie można określić dynamikę tych procesów zalewania i początku tego procesu. To jest rozwój. Natomiast jaka była przyczyna, ja naprawdę nie wiem, bo to mogło być trzęsienie ziemi, no, jeżeli w ten sposób patrzymy, ale trzeba pytać geologów.
Biblijna wiemy, ludzie źle żyli i Pan Bóg ich ukarał. I powiedział, że już więcej jej nie powtórzy. To też jest bardzo ważne. No i pojawiła się tęcza jako znak przymierza. Był człowiek, prawda, wybrany. I to jest nasza tradycja oparta na Biblii, na Starym Testamencie. Odbieramy telefony jeszcze następne. Mamy jeszcze pół godziny ponad czasu na rozmowy z naszym gościem. Bardzo proszę, Radio Maria.
Witam ojca prowadzącego oraz pana profesora.
Witamy.
Marek ze Starogardu.
Kłaniam się.
Ja chciałem nawiązać do pytania jednego ze słuchaczy o tych gigantów, ponieważ w internecie można znaleźć zdjęcia oraz artykuły dotyczące właśnie tak zwanej archeologii zakazanej. I tam na tych zdjęciach uwidocznione są wykopane takie potężne szkielety ludzi, istot człowiekokształtnych, które są 4-5-6 nawet krotnie większe od człowieka. Chciałem się zapytać, czy trzeba to traktować jako żart, czy istotnie dokonano tego typu odkryć?
Mogę wprost powiedzieć, że w internecie wszystko jest możliwe. Natomiast w rzeczywistości nie do końca. Także raczej ja nie znam takich przypadków, żeby były naukowo opracowane tego typu wielkie postacie. Ale ja jestem tylko naukowcem. Naukowcy, przede wszystkim opierają swoje działania na własnej niewiedzy, tak bym to powiedział. Bo my niestety jesteśmy też ludźmi ograniczonymi i ja tutaj nie twierdzę, że jestem alfą i omegą, ale potrzebne byłoby naukowe opracowanie takich znalezisk, a nie puszczanie w internecie w formie, która nie podlega jakiejkolwiek weryfikacji, bo to jest tutaj podstawowy problem. Nauka powinna być weryfikowalna.
Każdy naukowiec, który poważnie traktuje swój przedmiot, nie będzie korzystał z Wikipedii niestety jako dowodu, prawda?
Ja wiem, że to jest dobre na początek, ale później to trzeba zacząć zgłębiać.
Zdjęcia wyglądają bardzo realistycznie. Tam ja tak patrzyłem, cień pada, koparka jest, są ludzie wyglądający na archeologów, którzy klęczą, czy też stoją obok tych szkieletów, wykopują je. Są jeszcze jakieś inne takie elementy, które wyglądają naprawdę bardzo realistycznie. Tych zdjęć jest dosyć dużo w sumie.
Panie Marku,
pytanie i zainteresowanie, bo nie jestem archeologiem, ani historią się nie zajmuję, ale jednak...
Znaczy ja nie znam tego przypadku, nie chciałbym tutaj zrzucać niepotrzebnie jakichś tam zarzutów, ale mogę z innej beczki opowiedzieć o sytuacjach właśnie znanych archeologów. Jednego z najsłynniejszych archeologów, na przykład japońskich, który spreparował wykopaliska swoje, żeby pokazać, iż najstarsza ceramika powstała w Japonii. I to my, jako archeolodzy, to powielaliśmy, a jakże opowiadałem to o tym na zajęciach i tym podobne. I po latach okazało się, że wszystko było humbukiem. Że on po prostu jeździł w nocy i nad ranem na stanowisko, wkładał gdzie trzeba, co trzeba, a później w trakcie dnia odkrywał to.
A nawet jakaś gazeta, czy sieć jakichś tam gazet takich drukowych może stworzyć taki szkielet z masy plastycznej, go zakopać i zadzwonić, że coś tam się dzieje.
W Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze wśród różnych szkieletów jest taki dowcip, jest także szkielet syrenki kopenhaskiej. Ale to jest dowcip.
Ość pewnie, bo syrena...
Nie, cały szkielet, jakże jest, cały kobieta do połowy, a od połowy ryba. Wszystko się zgadza.
Zrobione, pięknie jest. Kto chce wierzyć, niech wierzy, prawda? Mm-hmm. Mamy telefon następny, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Piotr, ja dzwonię z Niemiec i tak na gorąco chciałem tylko podzielić się pewną refleksją. Otóż... któregoś razu znalazłem w internecie informację, iż polscy archeolodzy odkryli na pustyni w Afryce Północno-Wschodniej i tu zapomniałem jaki to był kraj, czy to Erytrea, czy Etiopia, czy Somalia. W każdym razie odkryli ruiny kościoła i na tych te wykopaliska były datowane na jakiś 700 rok naszej ery i stwierdzono również, że ten kościół, którego fundamentu odsypano, którego fundamenty odkryto spod piasku, był przebudowywany przynajmniej dwukrotnie. No i oczywiście te tereny od tego czasu są pod władaniem muzułmanów. W każdym razie taka moja refleksja i właściwie pytanie również do pana profesora, czy w krajach muzułmańskich można prowadzić wykopaliska, które mają za zadanie badanie również kultury chrześcijańskiej. W tym sensie, nie tylko po prostu jakiejkolwiek kultury, tylko czy można prowadzić badania Bo ja faktycznie nie pamiętam szczegółów tego wykopaliska, ani gdzie to było, nawet w jakim państwie, dlatego że po prostu zerknąłem od razu w inne rejony internetu po to, żeby dowiedzieć się, skąd się wziął w tamtym rejonie kościół. Bo nie mieściło mi się to w głowie, że taka budowla mogła
jeżeli
istnieć.
O to chodzi, to tutaj akurat to nie jest żaden problem. Chrześcijaństwo było przed muzułmanami w tej części Afryki i do dzisiaj w Etiopii, Etiopia jest nadal chrześcijańskim krajem, jest taką enklawą i jest to bardzo żywotny kościół chrześcijański w tej części. Natomiast oczywiście inne obszary są już muzułmańskie w tym momencie i tam jest bardzo dużo zabytków związanych z chrześcijaństwem i te zabytki są badane i to, co pan tutaj mówi o tych badaniach wykopaliskowych, ja też oczywiście nie jestem specjalistą, więc nie umiem panu powiedzieć nazwę, ale jestem pewien, że ma pan rację. Tak, tam byli polscy archeolodzy. Jestem pewien, że badali te kościoły i nawet był taki moment, że część zabytków można było przywozić jeszcze do Polski i część tych zabytków jest w Polsce, między innymi w Warszawie i w Poznaniu, w muzeach naszych. I tutaj i w Egipcie, i w Sudanie aktualne rządy, nawet no dość skrajne niektóre muzułmańskie, no nie przeszkadzają nam, archeologom polskim, w badaniach. Także nie jest to oczywiście prosta sytuacja. Nikt się nie obnosi z tym, że jeździ tam, żeby badać chrześcijaństwo. Ale pradzieje czy dzieje tych terenów możemy badać i mamy ogromne doświadczenia jako archeolodzy polscy właśnie w badaniach na przykład w Sudanie. I to jest bardzo ważne nasze osiągnięcie, tak bym to powiedział.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Tadeusz Kędzierzyna.
Tak, panie Tadeuszu.
Mam pytanie. Kto i kiedy ustalił datę nowej ery?
Panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy teraz panu odpowiemy bezpośrednio, bo to jest historia dosyć długa.
Otóż to może tutaj...
Ale to
było... Ojciec by
tak, ale
to ja
myślę, że kiedyś poświęcę, panie Tadeuszu, jakiś moment nawet pewnej nawet na katechezie i tak sobie wszystko to ułożymy. W każdym razie to na pewno chodzi o to, że narodzenie Jezusa Chrystusa, tylko tam był pewien problem z obliczaniem, ale został on naprawiony i to był... Konkretny człowiek, konkretny zakonnik, który to podjął się
i
tego.
On się pomylił chyba 7 lat czy coś takiego.
Tak, tak, tak. W każdym razie tak to wyglądało. Ale nie teraz, bo pójdziemy teraz znów w te, nie?
No to jest element archeologii biblijnej.
No tak, nie? Archeologii biblijnej. Czyli potrzeba nam archeologię biblistę, natomiast ja się nie czuję ani biblistą 100%, ani archeologiem, tym bardziej.
Ja tylko archeologiem. Tak.
Ale taka była historia, proszę pana, że jest konkretny człowiek, konkretna historia, jak to było, jak on to robił i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria. Prosimy. Ktoś był, ale się nie odzywa, więc może za chwileczkę oddech muzyczny i wracamy do państwa. Wracamy do słuchaczy, mamy telefony. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto jest z nami i skąd?
Dzwoni Mateusz z zagranicy.
Z zagranicy? Z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych?
Z Europy, z Norwegii.
Z Norwegii, pięknie, panie Mateuszu. Słuchamy pana.
Ja mam tutaj pytanie do pana archeologa. Mówiliśmy tutaj, wspominaliśmy o kurhanach, tak zwanych Byłem w zachodniej tutaj części Polski, koło Kościana, nie pamiętam dokładnie miejscowości. Ktoś
Łęki
mi pokazał takie kurhany.
Łęki małe byłem... może?
Proszę?
Łęki małe?
Tak, tak, dokładnie. Mhm. Jestem taki, mam pytanie, czy dlaczego tego nikt nie bada, nie odkrywa i to tak sobie leży? Wiem, że to ta ziemia należy do jakichś prywatnych rękach, ale wydaje mi się, że to powinno być poddane badaniom.
Nie ma pan racji, bo to już było zbadane. To są rekonstrukcje, to tam stoi. Mhm. Wszystko zostało zbadane. Jeden przed wojną, pozostałe po wojnie w latach 50. Mamy kilka książek na ten temat. Może pan je na przykład nabyć w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Jest dokładnie wszystko opisane. Jest to jedno z rzeczywiście najciekawszych znalezisk związanych z początkami epoki brązu. Tak zwane kurhany książęce to się określa, gdyż są bardzo bogato, były bardzo bogato wyposażone nie tylko w ceramikę, ale także w narzędzia złote i brązowe oraz bursztyn. Więc no,
nikt nie ukradł?
No jeszcze, wtedy jeszcze nikt nie ukradł. Ale niestety mamy ciągłe problemy z tymi poszukiwaczami skarbów. I to jest jeden z większych problemów, o których może powinniśmy powiedzieć w tym naszym spotkaniu. Chodzi mi o ludzi, zwłaszcza chodzących z wykrywaczami metali, którzy...
Czyli to jest zabronione. Zabronione.
Zabronione. Oni powinni mieć zgodę
na coś. Po plaży może sobie chodzić gdzieś tam, prawda?
Też nie może chodzić, bo wszelkie mienie porzucone albo zgubione, wyrzucone przez morze jest własnością państwa.
Czyli gdzieś tam może ma pozwolenie, bo skoro oficjalnie...
No możliwe, że ma pozwolenie. Natomiast generalnie jest to plaga, gdyż to są ludzie, którzy szukają właśnie przedmiotów tylko metalowych, monet, i oni jak znajdą już coś takiego, to kopią mały dołek, wyciągają tylko ten zabytek, a cała reszta, cały kontekst, a więc na przykład niszczą groby. Nic ich więcej nie interesuje. I to jest rzecz, no, z którą musimy bardzo intensywnie jednak walczyć, ale nie jest to łatwe, gdyż no, kraj jest ogromny.
A jaka jest skala tych znalezisk? Są, czy to są te właściwie, jak pan uważa? Bo to część trafia potem na jakichś bazarach, czy gdzieś?
No,
ktoś
to
gdzieś przynosi?
To jest kwestia tego rodzaju, że w naszym państwie zgodnie z prawem nie ma możliwości zakupu i sprzedaży zabytków archeologicznych. Nie ma rynku archeologicznego, a natomiast niestety w krajach ościennych coś takiego jest. Teraz wywieźć to żaden problem. I kiedyś przez kilka lat byłem rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury właśnie w tych kwestiach, gdyż minister kultury szuka sobie takich ludzi, którzy mu pomagają w określaniu wartości skarbów archeologicznych, które zostały przekazane przez ludzi. Bo są ludzie uczciwi, znajdują na przykład coś na swoim polu i przekazują to państwu do jakiegoś muzeum i wtedy to muzeum pisze prośbę do ministra kultury o to, by wynagrodzić temu człowiekowi. I ministerstwo pisze do takiego właśnie rzeczoznawcy z prośbą o to, ile to mogłoby być warte. No więc musi ten rzeczoznawca pokonać te różnego rodzaju problemy. Najczęściej właśnie trzeba przeszukać strony internetowe aukcji w Niemczech i tam mniej więcej można się zorientować, jak wartościowe są te przedmioty. I w ten sposób ten człowiek dostaje nagrodę od państwa. Ale niestety są ludzie, wielu ludzi, którzy idą sobie na skróty. I zamiast przekazać to mienie, bo te skarby naszemu państwu, spróbują zrobić z tego jakiś interes. I to
no pewnie wiedzą, że ta nagroda od państwa jest mniejsza niż... Nie
jest,
zawsze.
No możliwe, że jest mniejsza, ale jest uczciwa. No to jest chyba najważniejsze.
No właśnie. Ale to jest takie myślenie, że znów się udało, coś tam, prawda, wygrzebane.
Otóż to. I zniszczyło się. No mamy teraz na przykład na Kujawach, to jest ogromne nieszczęście, z niszczeniem stanowisk właśnie związanych z okresem wpływów rzymskich w poszukiwaniu monet. To jest tragedia. Bo tych zniszczeń się niestety już nie naprawi. Mm. A rzeczywiście są bardzo ciekawe nowe monety, zwłaszcza celtyckie. pojawiają się u nas bardzo wczesne.
I no tu gdzieś szlak bursztynowy może przebiegał
no,
też?
No, pewnie przez Kujawy przebiegał, przecież
oczywiście.
Mamy tutaj Inowrocław był, teren Inowrocławia był wielką aglomeracją w okresie wpływów rzymskich, gdzie było mnóstwo osiedli powiązanych ze sobą. Mamy wiele warsztatów. Właśnie moja pierwsza nauczycielka, świętej pamięci, pani profesor Cofta Broniewska, która zresztą była jest honorowym obywatelem Inowrocławia, gdyż jej zasługi są w tym względzie ogromne. Ona odkryła pierwsze warsztaty bursztyniarskie z okresu wpływów rzymskich tutaj na terenie Polski i właśnie na Kujawach.
Czyli wiek, przypomnijmy jeszcze.
Około chrystusowego.
Tak,
to są czasy około chrystusowego.
2000 lat temu. Już tutaj Rzymianie konno sobie przemierzali.
A jest, mamy dokładny opis wyprawy jednego ekwity po bursztyn dla Nerona, który chciał wyprawić wielkie igrzyska w Rzymie. I właśnie wyprawił się tu, nad Bałtyk. Zapewne przejeżdżał przez Inowrocław.
Tak jest. Mamy telefon jeszcze jeden z ostatnich już. Bardzo prosimy, Radio Maria. Witam serdecznie. Kto jest z nami?
Szczęść Boże, Henryk Urban z Bielska Białej.
Szczęść Boże, panie Henryku, bardzo proszę.
Chciałbym zapytać pana profesora o archeologię podwodną sprzed 1300 lat przed Chrystusem, okres Exodusu. Oglądałem film z badań na dnie Morza Czerwonego, w połowie Morza Czerwonego, mniej więcej takie wzniesienie i można tam zauważyć fragmenty rydwanów, którymi jeźdźcy faraona gonili uciekających Żydów. Czy pan profesor spotkał się z tymi odkryciami?
Mówiąc szczerze, nie spotkałem się, a gdyby właśnie była możliwość bliższego zaznajomienia się, bo to było oczywiście bardzo ważne znalezisko, gdyby się potwierdziło, to byłoby bardzo dla mnie także interesujące, bo to jest akurat okres, którym się interesuję.
Tak, bo to ja podeślę panu profesorowi link, na którym jest opisany, znaczy jest film stworzony w obecnych czasach przez chyba szwedzkich archeologów, którzy pokazują tam ewidentnie narośla koralowców na rydwanach.
Tak, bo takiego typu rzeczy jak przynajmniej obręcze rydwanów metalowe powinny się zachowywać bardzo długo.
Tak. Właśnie pokazane są też i obręcze rydwanów.
Dziękuję panu bardzo, panie Henryku. Pozdrawiamy serdecznie. To może, a sam też pan profesor może znajdzie, jak wpisze, nie? Chociaż to szwedzki film, może na YouTubie pewnie.
W internecie to nie jest takie łatwe, trzeba te więcej wiedzieć.
Konkretnie, tak? Co to jest? To może jakoś pan Henryk dotrze.
Bo mamy do pana naprawdę profesora. Zasyp przecież różnych informacji i najczęściej, niestety, nie są to informacje wiarygodne.
Ktoś się też bawi, prawda?
Trzeba właśnie z tego wyłuszczyć to, co jest ważne. I tutaj w pewnym sensie do tego jest przydatna nauka. Nauka jako takie sito. Bo internet, jak dobrze wiemy, jest teraz przestrzenią, w którą każdy może wrzucić cokolwiek chce.
I to żyje swoim życiem.
I to później już żyje swoim życiem,
ktoś
już nie
dopisuje,
zniknie nigdy.
Się powołuje,
tak?
Ktoś się tak.
Otóż to. I to jest ten problem.
Nawet teraz się gdzieś ktoś tam domaga jakichś praw, żeby usunąć o kimś, wyczyścić tak zwaną...
To co nie da się tego wyczyścić.
No tak, bo powraca w drugiej informacji, trzeciej, czwartej.
I na tym to polega. To jest wielki problem. I my tutaj musimy znaleźć jakieś sito.
Mamy telefon, bardzo prosimy, tak, Radio Maria.
Dobry wieczór. Akurat udało mi się jeszcze raz dodzwonić Sławek z Częstochowy odnośnie tych gigantów. Jestem trochę zdziwiony tą odpowiedzią z tego względu, że powiem szczerze, nie opieram się tylko na internecie, bo internet wiadomo jaki jest. Ale ostatnio oglądałem jakiś tydzień temu na programie, wydaje mi się dość znanym i cenionym, na programie Discovery, gdzie był odpowiedni film nakręcony pod kątem gigantów. I nie było tutaj wątpliwości, że takich gigantów nie było. Były poruszane kwestie również związane z ludźmi, którzy, rolnicy, którzy odkopywali, wygrzebywali takie szczątki tych ludzi w doskonałym stanie zachowanych. Ludzi, którzy mieli rzeczywiście po kilka metrów, nie dwa metry, nie trzy metry, ale pięć metrów, gdzie obwód głowy był około dwóch metrów. To wszystko było zaprezentowane telewizji szerokiej publiczności i tutaj nie było żadnych wątpliwości. Wątpliwości pojawiały się tylko wtedy, kiedy był kontakt z tymi ludźmi i ci ludzie poza kamerą chętnie rozmawiali o tych sytuacjach, ponieważ zawsze w chwili, kiedy ludzie natrafiali na takie szczątki, zawsze pojawiały się specjalne służby, które zakazywały tym ludziom o tym mówić. I ten film właśnie odnosił się na Discovery nie do faktu istnienia i potwierdzenia tych szczątków, zdjęć i samych istot, które były, żyły i zostały odnalezione, tylko do faktu, że zatyka się ludziom usta. Dlatego trochę mnie dziwi ta odpowiedź, że internet jest przestrzenią, w której jest dużo rzeczy nierealnych. Owszem, zgadza się, ale tu już pomijam kwestię internetu. Mówię to, co było w programie Discovery. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Sławku, pozdrawiam serdecznie.
Proszę bardzo, zgadzam się także z panem w tej kwestii, że są rzeczy na ziemi i niebie, o którym się nawet naszym filozofom nie śniło. Ale to nie jest moja kompetencja po prostu. Ja nie znam się na tym. Nie jestem specjalistą w tym względzie i nie badałem tych zjawisk. I jeżeli uważa pan, że ma pan informacje wystarczające do tego, no to do tego, by pogłębić tę wiedzę, by pokazać ją szerzej, no to nie ma przeszkód do tego, by skonfrontować tę wiedzę z innymi gremiami, na przykład poprzez publikowanie tychże informacji. Natomiast w tym momencie ja muszę spasować. Taka jest rzeczywistość naukowa.
Zatem nie wiem, panie Sławku, jako adwokat diabła, jakie pan ma wykształcenie, ale na żadnym jakimś kongresie naukowym średniego stopnia nikt pana poważnie nie będzie traktował, jeżeli pan będzie mówił swój wykład w oparciu o internet, czy w oparciu o film, który pan obejrzał, prawda, w programie jakimś, prawda, panie profesorze? Bez naukowego zaplecza, badań, dowodów i tak dalej.
Chociaż jako człowiek.
Jako człowiek, tak.
Jako człowiek muszę powiedzieć, że ja, chociażby i po naszych doświadczeniach polskich, jakby powiedzieć, nie wierzę do końca naszym tajnym różnym służbom. Ja nie wiem, co jest na świecie. Nie umiem tego do końca powiedzieć i nie wiem, czy ktoś tam nie miesza w różnych sprawach, nawet chociażby z tych gigantach. Nie umiem tego powiedzieć.
Biblia mówi o tym, że był taki czas, że chodzili tacy ludzie, nie?
No, nie, także i inne przekazy.
Jako tak, to tutaj się zgodzę, że to nie jest tak, że to jest jakieś... Tylko, że szukamy, no ale to zostawiamy, tak?
Zostawiamy, tak. To bo naprawdę tutaj zaczniemy wchodzić na przestrzeń, która...
Tak, to jak te wampiry. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, bardzo proszę.
Niech by się pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy. Kto jest z nami?
Moje imię jest Janek z Warszawy.
Pięknie.
Mam takie pytanie do pana profesora. Pan profesor wspomniał o połowicznym rozpadzie węgla C14.
Tak.
Załóżmy taki przykład. Jeśli pan profesor by dysponował przykładowo jakimś ziarenkiem wykopanym na przykład dzisiaj i oddałby do laboratorium, wspomniał o Krakowie. W związku z tym, jak należałoby rozumieć, bo załóżmy, że ma na przykład taki rozpad połowiczny, ma na przykład 2000 lat. Jak zlokalizować, że on na przykład jest w XX tam wieku przed Chrystusem czy X? Jak to matematycznie odliczać od dnia dzisiejszego? Ustalić jego, jak to się mówi, datę pochodzenia. To tyle. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego panu profesorowi. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. Tak samo życzenia najlepsze. No, ja nie jestem fizykiem, bo tutaj pan już pytał o bardzo takie specyficzne kwestie dotyczące fizyki rozpadu tych substancji radioaktywnych. Natomiast... Mamy wspaniałych specjalistów, profesor Goslar na przykład w Poznaniu. Tutaj jest następnym adresem, do którego można by się zgłosić z takim pytaniem. On by bardzo kompetentnie to wszystko wyjaśnił, jak to się robi. I to jest tylko kwestia właśnie tu, w tym konkretnym przypadku, troszeczkę inaczej niż w poprzednim, to jest, adresy są znane.
Właśnie, mi się też przypomniało, bo byli tacy, którzy bardzo się cieszyli, że jest stwierdzona nieautentyczność całunu turyńskiego, ale potem naukowcy udowodnili, że metoda ta się węgla C14 izotopu okłamała, że on jest młodszy, bo był pożar.
Otóż to.
Wcześniej.
Był także uzupełniany młodszymi nićmi.
Ale były ogromne ślady po tym pożarze i te młodsze nici, no. Mm. Więc potrzeba jednak rzetelnej nauki, sprawdzonych metod i prawda się obroni.
Prawda się zawsze obroni. Tak.
Ale czasu nieraz potrzeba. Mm-hmm. Mamy
I wysiłku. Nie można się poddawać. To jest to.
Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Już włączam.
Tak jest, prosimy.
Szczęść Boże, Romek z Warszawy, pozdrawiam zebranych w studio.
Pozdrawiam.
I odnośnie tych wielkoludów, to w książce Katarzyny Emery Śniemki jest napisane, że w trakcie budowy wieży Babel chyba byli właśnie tacy wielcy ludzie, ona właśnie zauważyła to. Nie wiem, jaki to był okres czasu. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, dzięki.
Szczęść Boże, dziękujemy. No, w każdym razie opis wieża Babel była budowana na początku, prawda? Są pierwsze na początku tego Biblii, więc wiemy, jak to mogło też tutaj, jak to było i tam też jest mowa o tych olbrzymach. Już teraz dokładnie nie mam cytatu, bo musiałbym sobie gdzie to wziąć i szukać, a nie mam czasu, muszę pilnować audycji z naszymi słuchaczami. W każdym razie ten podobny trop jest. Być może nie wykluczamy tego, to wszystko mogło być. Wszystko tak jak przecież raj istniał, ten raj ziemski, ta doskonałość. To nie jest jakieś, prawda, ale no teraz trudno jego śladu gdzieś szukać. No może byśmy na tej samej zasadzie, prawda?
No. Mówiąc szczerze, mamy taką sytuację, że takie naturalne ogrody, no one podlegają radykalnym zmianom wielokrotnie. Przecież środowisko się zmienia. Ileż to razy na przykład na Bliskim Wschodzie doszło do radykalnych zmian środowiska przez ostatnie tysiąclecia. To są, te światy były kompletnie inne, gdybyśmy tak sobie nakładali klisza po kliszy, klatka po klatce, co tysiąc lat krajobraz jednego miejsca, to bylibyśmy zaskoczeni tymi różnicami.
Jakie były wspaniałe gdzieś właśnie ogrody, gdzie pustynie teraz są, prawda?
Otóż
zobaczmy, tak. Miasto Jerycho, kto był. Hmm. Prawda? Jakie palmy, jakie drzewa, a parę metrów wcześniej pusto, sucho.
Tak.
Wszystko dlatego, bo jest dostęp do wody. Woda, źródło gdzieś wybija i tak dalej. Tu specjaliści pewnie powiedzieliby od wody, prawda? Znowu by mówili, jak to jest, dlaczego tak jest i jaki ma to wpływ i tak dalej. No, świat jest bardzo ciekawy. Nie wystarczy jednego życia, żeby zgłębić jego mądrość czy jego historię, bowiem tyle jest aspektów. Tu mamy archeologię, prawda, panie profesorze, a gdzie jeszcze inne?
Otóż to, biologia i tak dalej. Jesteśmy trybikiem takim niewielkim, może niezbyt dobry trybik, bo to jest zbyt mechanistyczne. Jesteśmy takim małym elementem wielkiej całości, która puzzlem. Była przed nami.
Puzzlem.
Puzzlem, który składa się z tego, co już było. I będzie się składał z tego, co będzie po nas. My powinniśmy znaleźć sobie to właściwe miejsce w tym wielkim procesie przekazu.
Panie profesorze, kończymy już naszą audycję, bo za chwilę audycja duchowości. Kończy się pana pobyt dzisiaj w Radiu Maryja. Jakie są pana wrażenia po tej audycji? Oczywiście myślę, że się spotkamy pewnie za jakiś czas, żeby dalej, bo są telefony i chęć rozmowy. I to podsumowanie. Archeologia nauczycielką życia, więc pana odczucia i jeszcze raz to, co najważniejsze, proszę nam przekazać.
No, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bo jest to dla mnie absolutnie nowe doświadczenie, tak bym to określił. Tak długi pobyt w tak wspaniałym medium, jakim jest i Radio Maryja, i Telewizja Trwam. I to jest... Znaczy, przyjechałem tutaj właśnie z myślą o tym, żeby wykorzystać ten czas. Przecież ten czas nawet letni jest przydatny do tego, by w jakiś sposób przybliżyć to, czym się zajmuje archeologia, ale tak, żeby pokazać jej funkcje społeczne. By pokazać, że ona nie powinna być traktowana jako ta wiedza w wieży z kości słoniowej. W rozdzieleniu od tego, czym nasze społeczeństwo żyje. I to jest niełatwe do przekazania. Niemniej jednak uważam, że tak powinniśmy tę archeologię uprawiać. Że my, jako naukowcy, wszyscy, a zwłaszcza archeolodzy, mamy zobowiązania względem naszego społeczeństwa, względem ludzi, którzy no, pozwalają nam realizować się jako archeolodzy. Że nie mamy tylko samych praw. Mamy przede wszystkim obowiązki i tym obowiązkiem jest pomagać zrozumieć swoje korzenie. I rozumieć je jak najszerzej. Nie tylko ograniczone do własnych rodziców i dziadków, nie tylko ograniczone do najbliższego otoczenia, ba, nawet nie tylko ograniczone do narodu, ale nawet traktowane jeszcze szerzej. I tutaj zbliżamy się do tych najszerszych ram, że cała ludzkość jest właśnie tym zmieniającym się wielkim światem, który my, chrześcijanie, wierzymy, że dąży do czegoś, ma swój początek, ma swój koniec, że tu jest jakiś plan. Jest jakiś plan generalny, Boży plan, który jest związany nie tylko z każdym z nas, ale także i z tym, co robi.
Prawdziwa nauka daje, panie profesorze, wielką pokorę, prawda?
Co to i jest, to właśnie jest chyba słowo lat? Klucz. Tak. Otóż to jest słowo klucz, pokora. Powinniśmy podchodzić z pokorą do tego, kim jesteśmy i co robimy. I powinniśmy starać się nauczyć tej pokory i tych naszych uczniów, bo przecież mam także i swoich uczniów. I,
no bo tak, ty moje 100 lat, choćby nawet żył, nie będę, ale 80, jak ktoś tam ma, czy 90.
Jak będzie miał szczęście.
Tak, będzie miał szczęście. Co to oznacza przeciw tym wiekom kultury, które tak, już są
tym pokoleniom,
przyszły, prawda?
Które już były przed nami, które zostawiły nam no, niezwykłe bogactwa, których jeszcze nie odkryliśmy w całości.
I to wszystko połączone także z wiarą i obecnością tej wiary, która się, Pan mówi, że się odbija już w prehistorii. Jeszcze już przed Chrystusem.
Przede wszystkim. Tak. To właśnie my, jako nasze współczesne społeczeństwo, my odchodzimy od takiego patrzenia.
A tam ci ludzie żyli, po prostu żyli, cieszyli się.
Może jeszcze nie do końca wiedzieli, jak to robić, jak wierzyć, ale wierzyli.
Ale wierzyli.
A u nas my, w pewnym sensie, mamy wszystko, jesteśmy już po Chrystusie. Chrystus pokazał.
Drogowskazy, wszystko
otóż
mamy.
To, i
Biblię,
co?
Biblię, Ewangelię.
Otóż to, i co? I obracamy się tyłem. Bo jesteśmy przekonani, że nam się tylko coś należy. Że mamy tylko prawa. A mamy przede wszystkim obowiązki.
I oto odpowiedź, jak archeologia może mówić, jak żyć, skoro profesor archeologii wskazówki nam też tutaj sobie podaje. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowy i słuchaczom za telefony. Myślę, że był pan zaskoczony telefonami.
Pewnie. Bardzo zaskoczony, mówiąc szczerze. Tutaj sobie wynotowałem wszystkie te imiona, żeby nie pomylić nikogo i jestem wszystkim wdzięczny za wszystkie pytania. Bardzo państwu dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego.
I to jest też dowód, jaki mamy spektrum słuchaczy. Kto słucha Radia Maryja, prawda? Dla tych, którzy nieraz tak złośliwie mówią, jest to odpowiedź. Ja dziękuję państwu za telefony.
Dziękuję
bardzo. Naszym gościem był pan profesor, doktor habilitowany Janusz Czebreszuk, Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy bardzo środowisku akademickiemu w Poznaniu, bo nam właśnie umożliwia spotkania z mądrymi ludźmi. Bardzo często to mamy okazję to czynić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pana profesora.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.